Drogą Iwanie, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia, siostry, pokój Was. Chciałbym, byśmy dzisiaj przypomnieli sobie pewne sprawy związane z naszym życiem chrześcijańskim. A mianowicie, jak tutaj ten tekst, ten rysunek pokazuje, mamy Stary i Nowy Testament. Z tego wnioskujemy, że aby można było zrozumieć Boga i Jego naukę, konieczne jest, żeby ten Stary i Nowy Testament był połączony. A więc tak jak te puzzle muszą być poskładane, tak samo i nauki Starego i Nowego Testamentu muszą z sobą współpracować, współgrać. Jest taki tekst, drugi to liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, trzecim rozdziale, 16 wierszu, który mówi: każde pismo jest natchnione przez Boga, przydatne do nauczania, przekonywania, naprawiania błędów i wychowywania w czci dla Boga. Inny tekst, który też dobrze znamy, Izajasz 28 rozdział 10 wiersz podaje: podaje się przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, trochę tu, trochę tam. A więc z tego tekstu, z tych tekstów wynika, że tak rzeczywiście Biblia jest napisana. Te argumenty, które są podane w Piśmie Świętym, są właśnie tak porozrzucane, żebyśmy umieli te puzzle ze sobą poskładać. I wielu powie tak, no Stary Testament to przecież historia. Tak niektórzy mówią. No ale nie da się zrozumieć wielu rzeczy z Nowego Testamentu, jeżeli nie będziemy znać tego, co pisze w Starym Testamencie. Otóż na wiarę biblijną możemy spojrzeć na przykład przez Stary i Nowy Testament. Ale Biblia została napisana, jak wiemy, dla wierzących i przez wierzących. Według Biblii wiara jest najczęściej poruszanym tematem w społecznościach chrześcijańskich. Swobodnie używa się słowo wiara, wierzyć, uwierzyć, zawierzyć. Wielu ludzi mówi, że wierzy w tamto, w to nie wierzy, że ktoś wierzy w jakąś ideę, czy w jakąś osobę. Jeśli coś się powtarza w taki sposób, że nie myślimy nad tym, nie zastanawiamy się nad tym, to takie twierdzenia później przechodzą w takie slogany i później powtarzamy je dalej i nad tym się nie zastanawiamy. Skupimy się dzisiaj nad tym, co poprzedza wiarę biblijną. A więc nie będę mówić na temat tego, jaka doktryna poprzedza wiarę biblijną, bo wiemy, że w liście do Żydów w 6 rozdziale jest powiedziane, że pierwsze podstawowe nauki o Chrystusie to jest pokuta, wiara, chrzest, nakładanie rąk, zmartwychwstanie umarłych i sąd ostateczny. To jest może na inny temat. Chciałbym w tej chwili, żebyśmy się zastanowili, co tak naprawdę poprzedza wiarę chrześcijańską. Życie chrześcijanina to jest całe życie, gdzie dokonujemy wyborów. I o takich wyborach mówi nasz Pan w Ewangelii Łukasza 6 rozdziale 47 po 49 wiersz. I powiada tak: pokażę Wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie, słów moich słucha i wypełnia je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który zrobił głęboki wykop, założył fundament na skalę. Ale gdy przyszła powódź, rzeka uderzyła w ten dom, ale nie mogła go poruszyć, bo był założony na skalę. Ten zaś, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował swój dom na ziemi bez fundamentu. I uderzyła w niego rzeka i natychmiast się zawalił. Z tego tekstu już widać, że życie chrześcijanina jest porównane do budynku, gdzie najważniejszą rzeczą w tym budynku jest fundament. Jeżeli nie zbudujemy dobrego chrześcijańskiego fundamentu, to nigdy nie zbudujemy udanego chrześcijańskiego życia. Bo przy różnych sytuacjach to może ulec zmianie. Popsuć się, zawalić, zostanie zniszczony i tak dalej. A więc tu w tym tekście występują dwie grupy osób, czy dwie osoby, że jedna i druga grupa osób mają tę wspólną cechę. Słuchają. Tylko, że jeden słuchał i zrobił według projektu, a drugi słuchał, ale zrobił według swojego projektu. A więc zrobił po swojemu. Dobry fundament, jak ten, kto buduje domki, czy dom buduje, czy orientuje się, to fundament stanowi czasami 1/4 albo 1/5 całego budynku. Czyli to jest ważna część konstrukcji tego budynku. I tu jest taki rysunek, który pokazuje, że jedne domy stoją, drugi się zawalił, gdzieś zapadł, no on jest cały zbudowany, on nie popękał, troszeczkę dach uszkodzony. Ale czy taki człowiek powinien sobie zadać pytanie, co zrobił źle, co zrobił dobrze? Może warto by było się nad tym zastanowić. A więc całe życie chrześcijanina jest takie, jeżeli popełniamy jakieś błędy, coś się nam nie udaje, później sobie zadajemy pytanie. Bo jeżeli sobie nie zadamy pytania, to później wpadniemy w kłopoty, może nawet i gorsze. Drodzy braterstwo, chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad kilkoma tekstami, taką grupą tekstów, które określają bardzo ważną rzecz. A mianowicie, pierwsza grupa tekstów to jest z 1 Mojżeszowej, 6 rozdział, 13-14 i mówi tak. Powiedział Bóg do Noego, położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości, zniszczę ją wraz z ziemią, zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, zrób komory w arce, powlecz je wewnątrz i zewnątrz smołą. Druga grupa tekstu to jest 12 rozdziału, 1, 2. Pan powiedział do Abrama, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. I uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. Otóż tu, w tych tekstach, Bóg zwraca się do Noego, mówi zbuduj sobie. Mówi do Abrahama, wyjdź. I tutaj jest użyte bardzo ciekawe słowo w języku hebrajskim lecha. To znaczy zrób coś dla siebie. I o tym będziemy szerzej za chwilę o tym mówić. Bóg uprzedzając Noego w tym wierszu 13 mówi, że jeżeli chcesz być zbawiony, chcesz ulec, nie chcesz ulec tej katastrofie, wyjść z tej katastrofy, to zbuduj sobie arkę. No ale został do tego wybrany, aby powstrzymać to zło. Co w takiej sytuacji mógł zrobić? A więc zatroszczyć się o to, aby przeżył. Zatroszczyć się również i o rodzinę. A więc wiedział dokładnie, że jeżeli nie zbuduje arki, to zginie tak samo jak wszyscy w potopie. Była to nadzwyczajna wtedy sytuacja. To była wyjątkowa sytuacja w tamtych czasach. Z Abrahamem było troszeczkę inaczej. Potop jemu nie zagrażał. Ale cena, jaką musiał zapłacić, była rezygnacja z przywilejów przeszłego życia, a więc dobrobytu, wygody, przyjaciół, kolegów, aby mógł cieszyć się przywilejami przyszłego życia. Bóg tak Noemu, jak i Abrahamowi mówi lecha, czyli zrób coś dla siebie. Różnica polegała na tym, że Noe był pod strachem, bo sytuacja się zmieniała na świecie. Gdyby nie zbudował arki, zginąłby jak wszyscy. Gdy mówi do Abrahama Bóg, Abraham usłuchał właśnie tego polecenia Bożego. Gdyby nie usłuchał, pewnie żyłby tam w tym Ur Chaldejskim, dzisiaj byśmy o nim nie słyszeli. A więc to były, drodzy braterstwo, ich wybory. To były ich decyzje. To były bardzo ważne decyzje w ich życiu. Teraz przechodzimy do tego wiersza, do rozbierania tego tekstu. A więc zbuduj sobie, jak powiedział do Noego, wyjdź dla siebie, jak do Abrahama. A więc w pierwszej księdze Mojżeszowej, 6 rozdziale, 14 wierszu jest powiedziane, zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. A więc tu tłumaczenie to w języku hebrajskim jest zbuduj sobie i ono jest tak właśnie w ten sposób zapisane, jak tutaj jest pokazane. Nie będę wymawiał, bo nie znam języka hebrajskiego, ani nie mam pojęcia, jak to powinno się wymawiać. A więc zbuduj sobie. To jest w miarę poprawnie przetłumaczone. A więc Bóg mówi do Noego: jeśli chcesz przetrwać, jeśli chcesz uratować się, zbuduj sobie arkę. Z kolei w 12 rozdziale w 1 wierszu czytamy, Bóg powiedział do Abrama: wyjdź z twojej ziemi i od rodziny twojej, z domu ojca twego, do ziemi, którą ci pokażę. Ten zwrot, wyjdź dla siebie, jest tu podany lecha. W ten sposób zapisany, jak widzimy na slajdzie. Lech to znaczy idź, lecha dla ciebie. A więc wyjdź dla siebie, zrób coś dla siebie, przygotuj się na tą sytuację, Bóg im proponuje. Zrób coś dla siebie. To jest bardzo ważne twierdzenie, które często nie jest tłumaczone właśnie przy Abrahamie. To twierdzenie trochę nam tak pachnie takim samolubstwem. A więc mają zrobić coś dla siebie, nie patrząc na otoczenie. Bóg im powiedział, oni mają to wykonać. Nie za bardzo chyba to nam odpowiada. Ale Abraham tutaj, gdy został powołany, nie był człowiekiem biednym. To była rozwinięta cywilizacja, żyło mu się dobrze. Bóg powiedział: pozostaw wszystko od tego momentu, namiot będzie twoim domem, w nocy zmarzniesz, a dzień ci będzie gorąco. Taki jest tam klimat. Abraham powiedział: dobrze, tak, nie bał się ryzyka. Chociaż nie wiedział, gdzie idzie, to jednak wybrał to. Bóg mu powiedział: chodź, pokażę ci ziemię. Czyli Bóg poszedł Abraham za Bogiem. Podobne rzeczy czytamy w Nowym Testamencie. Kiedy w Ewangelii Mateusza 4,19 Jezus powiedział: chodźcie za mną, a ja sprawię, że będziecie łowić ludzi, to często, drodzy braterstwo, tak wygląda, że to my chcemy sprawić i chcemy, żeby Jezus szedł tam, gdzie my idziemy, a Jezus mówi tu odwrotnie. Chodźcie za mną, a ja sprawię. Jak jest dzisiaj? Czy kurczowo trzymamy się przeszłości, tradycji? Czy bronimy się przed zmianami? Nie chcemy stracić przywileju? Chcemy mieć dobrą relację z Bogiem i zachować przyjemności przeszłego życia. Otóż Bóg na taką koncepcję nie wyraża oczywiście zgody. Mam takie pytanie, bo nie wypada mi zadawać pytania dorosłym. Co uratowało Noego? O, widzę jednego. Ale co uratowało Noego? Mówiliśmy przed chwilą.
Arka,
tak? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Co takiego?
Posłuchał
Boga, zgadza się. A co jeszcze uratowało Noego?
Posłuszeństwo.
Posłuszeństwo, też prawda. Otóż mówimy, że Arka uratowała Noego. Dotychczas mnie też się tak wydawało, że uratowała Arka Noego, bo w pewnym sensie Arka go uratowała. Ale apostoł Piotr pisze w 3 rozdziale, 20 wierszu coś takiego. Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano Arkę, w której to niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ocalało przez wodę. Tłumaczenie Szterna u współcześnionej Biblii Gdańskiej to jest, mówi, wyzwolenie, uratowanie, zachowanie przez wodę. Wszędzie jest dokładnie tak samo. Że woda ocaliła 8 dusz właśnie przed potopem. O co tu chodzi? Co nam chciał właśnie tutaj powiedzieć apostoł Piotr? A więc wody potopu uratowały Noego od całej jego przeszłości. On nie miał do czego wracać. Nie miał starych znajomych, sąsiadów, nie miał starego życia. Cała jego przeszłość zginęła właśnie z tym potopem. Bóg Noego odciął kontakt ze złem. Widocznie był za słaby w tamtych warunkach, jak zła, jakie zapanowało przed potopem. I też również dla nas może być taka refleksja, że czasami, jak sobie nie możemy poradzić z czymś, a mamy wielkie pragnienie odsunąć się od pewnych rzeczy złych, czy od jakiegoś czegoś złego, to Bóg nam czasami odcina i nas wyzwala. Abrahamowi Bóg powiedział: wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, z domu ojca swojego, do ziemi, którą ci pokażę. Człowiek, opuszczając kraj, miejsce zamieszkania, zostawia wszystko. Rodzinę, dom, przyjaciół. Wiemy o tym dokładnie, że Abraham, gdy wychodził, to nie wyszedł sam i ze służącymi, ale on wyszedł, jak czytamy tam poprzednie rozdziale i w tym, on wyszedł i z żoną, i z bratankiem, i z ojcem. A więc dlaczego tu jest powiedziane z domu ojca, z rodziny? Przecież rodzinę wziął ze sobą. Tutaj nie jest nawoływanie w tym tekście do lekceważenia ojca, matki, do lekceważenia rodziny. To twierdzenie wyjdź z ziemi twojej, otóż łatwiej jest człowiekowi zostawić miejsce, gdzie mieszkał. Natomiast trudniej jest rozstać się z systemem wartości, które posiada, przyzwyczajeniami, tradycją, co stanowiło podstawę jego osobowości. Abraham wiedział, mam pytanie, czy Abraham wiedział, co pozostawia, czy to, co pozostawia, jest złe, czy dopiero później się dowiedział, to co zostawia, jest złe. Otóż jest bardzo ważne pytanie i to jest często dość istotna sprawa. Bóg tu pokazuje, że odchodzenie od przyzwyczajeń jest trudnym procesem. Na początku tego procesu trzeba odczuć, że ziemia i kraj, w którym mieszkasz, to nie twój kraj. Środowisko, w którym wyrosłeś, to nie twoje środowisko. Rodzice, którzy cię wydali na świat i wszystko, co uważałeś za korzenie, to nie są twoje korzenie. To Bóg mówi Abrahamowi: wyjdź z tej ziemi. Ziemia po hebrajsku to jest erec. Pochodzi od takiego słowa innego hebrajskiego, racon, to jest pragnienie. Co znaczy? Zmień swój system wartości. Odejdź od swoich pragnień, dążeń. Odejdź od swoich idei. A więc jeżeli Bóg stwarza sytuację, abyśmy coś zmienili, odeszli od czegoś, to też również i oczekuje, abyśmy odeszli od tych przyzwyczajeń, w którychśmy wyrośli i nabyliśmy pewnych rzeczy, które stały się dla nas normalnymi. Normą. A to nie jest norma według Boga. Dalsze twierdzenie mówi: od rodziny twojej. Rodzina to jest po hebrajsku moledet, to znaczy zostaw to, co ciebie urodziło, ukształtowało. Zostaw twój ukształtowany światopogląd, który mówi ci, co dobre, a co złe, co mądre, a co jest głupie. Następne twierdzenie mówi: z domu ojca twego. Ojciec to jest, co pierwsze, dwie litery alfabetu, tak, alef i bet, czyli tak przechodzi przekazywanie tradycji w narodzie żydowskim, nie tylko w narodzie żydowskim, a więc przenoszenie z ojca na syna. A Bóg mu mówi: musisz zostawić ten sposób przekazywania tradycji z ojca na syna. Odtąd miał Abraham rozpocząć nową tradycję, tak zwaną tradycję ojca wiary. Idź do ziemi, którą ci pokażę. A więc miał iść, jak mówi list do Hebrajczyków 11:9, miał iść nie wiadomo gdzie. Nie wiedział gdzie. Ale uwierzył w to, że rzeczywiście idzie w dobrym kierunku, bo idzie za Bogiem. Tam Bóg powiedział: uczynię cię w naród wielki i tak dalej. I podobne twierdzenie czytamy w Ewangelii Mateusza 19, rozdział 29 wiersz. Mówi tak: każdy, kto opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę i żonę, dzieci, lub pole dla mego imienia stokroć więcej otrzyma i dziedziczy żywot wieczny. A więc ta metoda, zbuduj sobie tajemnego i wyjdź dla siebie, po przyjściu Jezusa nie straciła znaczenia. Metoda jest taka sama, słowa uległy zmianie, ale rzeczy pozostają takie same. Noego, drodzy braterstwo, uratowało to, że zbudował arkę. Posłuchał Boga. Abrahama uratowało to, że usłuchał Boga, że w każdym szczególe odciął się od przeszłości. Zrezygnował z tego, co posiadał. I z tego, co mu się należało. Te obietnice dane Abrahamowi dawały wielkie możliwości na przyszłość, ale pod pewnym warunkiem. Musiał zmienić swoje życie, złożyć w ofierze wszystko, co posiadał. Więzy rodzinne, możliwości, autorytet, dobre imię, przyjaźnie, wygodne życie. To należało zostawić teraz. I to była cena, za którą musiał zapłacić w tej chwili. I to są bardzo ważne słowa. I dzisiaj dla nas, zrób coś dla siebie, wyjdź dla siebie. A więc Abraham, jak czytamy w liście do Hebrajczyków 11:15, oni nawet, gdy wyszedł z tej ziemi, nawet nie myślał o tej ziemi, z której wyszedł. Czyli zapomniał o tej ziemi. I to jest bardzo ważne. A więc jeden i drugi. Noe musiał zostawić, bo była taka zmiana sytuacji. Abraham chciał i pozostawił to wszystko. Drodzy braterstwo, Noe i Abraham dokonali wyboru. Po tym, jak Bóg złożył im propozycję, zadaniem Noego było zatrzymać zło. I to była jego odpowiedzialność. On zatrzymał zło w kręgu swojej rodziny pod wpływem tego, co go otaczało. Zadaniem Abrahama i jego potomków Żydów był lepszy świat. Świat według prawa Bożego, według Tory. I tu towarzyszyła taka zasada. I ona dotyczy do chwili obecnej. To jest niezmienna zasada, która się nie zmienia. Aby móc czynić dobrze, najpierw trzeba odwrócić się, odsunąć od zła. I to jest bardzo ważne. Aby móc czynić dobrze, najpierw trzeba odsunąć się od zła. W prawie Bożym dobro i zło, jedno i drugie jest ze sobą bardzo ściśle powiązane. Jakub w 3 rozdziale 11 wierszu powiada, czy może z jednego źródła wychodzić słodka i gorzka woda? Czy może źródło być podzielone na pół z jednej z lewej strony gorzka woda, a z prawej słodka? I to jest tak samo w prawie Bożym. W naturze takiego czegoś nie ma. W prawie Bożym również takie coś nie istnieje. Zło i dobro nie może wspólnie współistnieć. Jest takie powiedzenie tutaj w tej lekcji. Wyjście bez wyjścia nie jest wyjściem. I to się nad tym powinniśmy bardzo dobrze zastanowić. I to jest może troszeczkę takie niewyraźne na pierwszy rzut oka, ale wyjście bez wyjścia nie jest wyjściem. A więc gdyby Abraham nie wyszedł mentalnie z Ur Chaldejskiego, nie byłoby wyjścia jego i Bóg by mu tej ziemi nie pokazał. Tak samo i z Noem, czy z innymi przypadkami, z naszymi przypadkami. Nie możemy się cieszyć przyszłymi błogosławieństwami, jeżeli nie pozostawimy całej przeszłości. I tutaj również jest podobna sytuacja. Tak jak mówi apostoł Piotr w 3 rozdziale 10-11 wierszu, kto chce oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy. Niech odwróci się od zła i czyni dobro. To jest zasada, która do dzisiaj się nie zmieniła. I tak było w przypadku właśnie Abrahama. Zrób coś dla siebie. Wyjdź dla siebie. Jakie wnioski płyną właśnie z tej nauki Noego i Abrahama? A więc pierwszą dobrą rzeczą, jaką człowiek może zrobić, aby pozwolił, aby Bóg go mógł uratować, mógł go zbawić. Bóg nie zmuszał Abrahama ani Noego do tego, żeby to zrobili. On im zaproponował. Drodzy braterstwo, ten zwrot, wyjść dla siebie, zrób coś dla siebie, jest tak samo ważny obecnie, jak był ważny kiedyś. Ten zwrot mówi tak, zostaw, zaufaj Bogu, zostaw dotychczasowe przyzwyczajenia, tradycje, układy, zwyczaje, pozostaw system wartości, który cię ukształtował, pozostaw to, co było podstawą twojej osobowości. Pozostaw to. To jest właśnie ten cel. Zrób coś dla siebie. W Nowym Testamencie podobne rzeczy czytam. W Dziejach Apostolskich 2:40 mówi Piotr, ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Czy nie powiedział tak samo Bóg do Noego? Ratuj się, zbuduj sobie arkę. Również inny tekst, 2 Piotra 3:9 mówi, nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. To jest bardzo ważna rzecz. A więc Bóg zwleka, ale to jest takie pozorne nasze twierdzenie, że zwleka, albo nasze oczekiwanie. Drodzy braterstwo, Abraham zaufał Bogu, uwierzył Bogu. Tutaj, jeśli czytamy te, powracamy myślami do tych tekstów, to nie pasuje nam takie twierdzenie, że Abraham wierzył w Boga. Bo w takim popularnym stwierdzeniu, jakie my często używamy, to no, mówimy, wierzy ktoś w Boga, nie wierzy, kto jest wierzący, kto nie wierzy. Otóż nie. Abraham zaufał Bogu. Jak mówi list do Rzymian, 4:3, Biblia Poznańska tłumaczy, zawierzył Bogu. W jego czasach, w czasach Abrahama i jeszcze dużo, dużo później, nie było takiego problemu, że ktoś kwestionował istnienie Boga. Ludzie nie mieli z tym problemu. Dobrze o tym wiedzieli, że Bóg istnieje. Tylko problem był z tym, aby Bogu być wiernym. Pomimo tego, że tyle ludzie wiedzieli, tyle na przykład naród izraelski wiedział o Bogu, to jednak nie starał się być mu posłuszny. Nie chciał mu zaufać. Pokazywać wierności. Odrzucenie, drodzy braterstwo, Boga jest uznane w psalmie za przejaw głupoty. Znamy ten chyba tekst, który mówi 14:1, głupi, że w sercu swoim nie ma Boga. A więc głupi powiada, nie ma Boga, a więc nie ukaże, nie pomści. Jest takie polskie przysłowie, które mówi hulaj dusza piekła nie ma. Inny tekst, 10:4 mówi w ten sposób. Bezbożny w swej zuchwałości okazuje Bogu wzgardę. I tutaj cytat. Nie będzie karał, nie ma Boga. To całe jego rozumowanie. Tak rzeczywiście wygląda. Drodzy braterstwo, w ciągu 400 lat, kiedy w dawnych czasach była tłumaczona Biblia Gdańska, jeszcze wcześniej, słowo wiara znaczyło dzisiaj tyle, co wierność. Słowo zostało, ale ono zmieniło swoje znaczenie. I ten zwrot na przykład często słyszymy, dochować wiary, dać wiarę, czyli zaufać inaczej. I powiem tak, że to twierdzenie, że wszyscy stali się teologami, a przestali być chrześcijaninami, jest powiedziane o ludziach z XVI-XVII wieku, a szczególnie o tych, którzy walczyli o doktryny, o przepisy, zarządzenia jakieś tam swoje, że tak wypowiedziano się o tym okresie reformacji, że w tym czasie wszyscy stali się teologami, a przestali być chrześcijaninami. To ma bardzo wielkie znaczenie. Bo dlaczego? Dlatego, że zapłonęły stosy. Tak w kościołach protestanckich, jak i katolickich. W wieku XVIII, tak zwanym wieku rozumu, czy wieku oświecenia, zaczęli się pojawiać tak zwani ludzie, którzy potwierdzili, że są ateistami. Kiedy Bóg pozwolił na rozmnożenie się umiejętności w wieku XIX i później, to stwierdzili, że bez Boga sobie poradzą, bo jeżeli coś osiągną dobrego, to im się wydawało, że to osiągnęli dzięki swojej inicjatywie, swojej mądrości i tak dalej. Ale oni w zasadzie walczyli przeciwko wypaczeniom, które powstały właśnie w kręgach chrześcijaństwa, tak katolickiego, jak i protestanckiego. I potwierdzenie dla swoich teorii z tego okresu oświecenia dostali potwierdzenie przez takich myślicieli, filozofów jak Freuda, Maslowa, Marksa, Woltera, Montesquieusza, Kanta i wielu, wielu innych. I wiemy o tym, że reformacja bardzo pięknie rozpoczęła się. Bardzo dobrze się rozpoczęła, ale bardzo źle zakończyła. I dlatego tak się stało, jak się stało, że wszyscy stali się teologami, a przestali być chrześcijanami. W tym okresie XVI-XVII wieku jest jeszcze powiedziane w takiej książce o Castellionie coś takiego. W epoce tej widzimy moralistów, którzy nie badali serca człowieka, a nie analizowali jego wrodzonych zdolności i uczuć. Umieją natomiast moraliści stosować wszelkie scholastyczne subtelności, aby dla czynów, których wartość moralna jest wątpliwa, ustalić, gdzie kończy się niemoralność, a zaczyna grzech. I tak rzeczywiście to trwało do dzisiejszych czasów. Otóż, drodzy braterstwo, właśnie w ten sposób my nie możemy tego okresu naśladować, ale raczej patrzeć na ten wzór, co został ukształtowany w pierwszym okresie chrześcijaństwa za czasów Jezusa Apostolów. Wiara biblijna. Częściowo wspomnimy na temat wiary biblijnej, ale to nie będzie główny nasz temat. Ale głównym naszym tematem jest, co należy czynić, zanim ta wiara może nastąpić, zanim zacznie następować rozwój tej wiary. O, co to jest ta wiara biblijna? Bo wiara to jest różna. W różne rzeczy można wierzyć, nie wierzyć, wyznawać, nie wyznawać. Co to jest ta wiara biblijna? Wiara biblijna jest zjawiskiem bardzo wielostronnym w Piśmie Świętym, a Pismo Święte pokazuje ją w bardzo różnych aspektach. I trudno jest obrać jeden sposób opisywania biblijnej wiary, aby to zagadnienie można było kompletnie przedstawić. Abraham jest dla nas wzorem. Apostoł Paweł mówi, że jest ojcem wszystkich wierzących, jak podaje list do Rzymian 4:11. Wiele osób ze Starego Testamentu uwierzyło właśnie w to, co Abraham rozpoczął. Wielu naśladowało jego właśnie wiarę. O tym bardzo szeroko jest opisane w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. A więc gdybyśmy spojrzeli na wiarę tylko z pozycji Nowego Testamentu, to obraz, jaki będzie przedstawiony, będzie zafałszowany. Istnieje poważne niebezpieczeństwo przeakcentowania wiary w stronę poglądów, przynależności, członkostwa i wiele, wiele różnych takich rzeczy niewłaściwych. Zjawisko to jest bardzo powszechne w dzisiejszym świecie chrześcijańskim i to dotyczy prawie wszystkich grup. Ono wpływa bardzo negatywnie na rozwój życia duchowego, a nawet na zanikanie życia duchowego. Najwięcej, drodzy braterstwo, terminów dotyczących wiary powstało z języka hebrajskiego z takiego rdzenia, które tu jest określone jako MN i BTH. Do tego jeszcze dochodzą samogłoski i tak dalej. Plus jeszcze odmiany przez różne rzeczy, tak jak to się w szkole uczą młodzi. A więc przekrój jest bardzo szeroki. Zróżnicowanie tej terminologii hebrajskiej odnoszącej się do pojęcia wiary świadczy o tym, że bardzo złożona jest postawa człowieka, który ufa Bogu. Jest mu wierny, jest mu lojalny. Trudność, jaka powstała w związku z rozumieniem biblijnej wiary, ona wynika często z tego, z różnicy języka hebrajskiego i greckiego. Dla człowieka, a więc tutaj zapomniałem na przejść, ale te słowa Amen i Batycha znaczy tak, być mocnym, godnym zaufania, pewnym, bezpiecznym, pokładać ufność, pokładać nadzieję. A więc dla człowieka hebrajczyka, dla człowieka Biblii liczy się spotkanie z Bogiem, poznanie Boga, zrozumienie Go oraz odpowiednia postawa względem Boga i moralności według tych praw, które Bóg podaje. Hebrajczycy, drodzy braterstwo, wiedzieli, że do Boga dochodzi się nie przez rozumowanie, ale przez doświadczenie. Nie przez filozoficzne różne konstrukcje, ale przez historyczne wydarzenia. Takie pojęcie wiary hebrajczyków nie istniało w kulturze greckiej, ani w łacińskiej. Jedną możliwą możliwością poprawnego przekazu stał się opis lub opowiedzenie. I to jest bardzo ważne dla nas. W Starym Testamencie, drodzy braterstwo, Stary Testament został napisany w języku hebrajskim przeważnie, a i aramejskim. Księgi apokryficzne zostały napisane w języku greckim. Nowy Testament w języku greckim, a tylko Ewangelia Mateusza w języku aramejskim. Kiedy w II i III wieku tłumaczono Stary Testament na język grecki, powstała tak zwana Septuaginta, o tym wiem. Tłumacze, nie posiadając odpowiednich słów na przetłumaczenie terminów hebrajskich dotyczących właśnie tego zagadnienia wiary biblijnej, byli skazani na szukanie pomocy. I na kształt tej obecnej cywilizacji, w której żyjemy, na tak zwanej cywilizacji zachodniej, duży wpływ miała właśnie kultura grecka. Otóż ta spuścizna grecka, która nam pozostała, właśnie przez swoją wspaniałą inność, to nie znaczy, że to coś dobre, ale ta wspaniała inność zaważyła negatywnie na zrozumieniu świata biblijnego. Nie tylko wiary, ale ogólnie można powiedzieć całego świata biblijnego. Często czytamy w Biblii coś takiego jak, że jest coś przetłumaczone, uwierzyć Bogu. A więc to dla informacji podaję, że to jest też właśnie rdzeń tego słowa amen, znaczy być mocnym, godnym zaufania, pewnym, bezpiecznym. W odmianie czasownikowej to jest z kolei stałość, stabilność, solidność do rzeczy lub osób, które budzą zaufanie, pewność, poczucie bezpieczeństwa. A więc Abraham uwierzył Bogu. Po raz pierwszy to słowo amen zostało przetłumaczone w Biblii w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 15 rozdziale, 6 wierszu, właśnie w związku z Abrahamem. Wcześniej przy Ablu, przy Enochu, przy Noem to słowo nie zostało użyte. I w tej pierwszej Księdze Mojżeszowej, 15:6 jest powiedziane, wtedy uwierzył Abraham Panu i przyczytano mu ku sprawiedliwości. To jest właśnie w ten sposób zapisane. Może dlatego jest nazwany ojcem wszystkich wierzących. Ja chciałbym tylko teraz na podsumowanie, jak gdyby w pewnym sensie tej części, podać tekst do Nehemiasza, 9 rozdział, 7 wiersz, który mówi tak. Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał Abrama i wywiodłeś go z Ur Chaldejskiego i nadałeś mu imię Abraham. A gdy stwierdziłeś, że jego serce jest Ci wierne, zawarłeś z nim przymierze w ziemi Kananejczyka, Chetejczyka, że ziemię Kananejczyka, Chetejczyka, Amoryjczyka, Peryzyjczyka, Jebuzyjczyka i Girzyjczyka dasz jego potomstwu. I dotrzymałeś słowa, bo jesteś sprawiedliwy. To jest też bardzo, bardzo ważne twierdzenie, że Bóg jest też wierny tym obietnicom, które podał. Ale pomijając to, pamiętamy, kiedy Abraham wyszedł z Ur Chaldejskiego, w zasadzie Abraham, bo później nie zostało zmienione, to miał ile lat wtedy?
75.
Zgadzacie się z tym? A kiedy mu Bóg zmienił imię? Jak miał się urodzić Izaak? Czyli koło setki. Prawie 99. A kiedy Bóg zawarł z nim przymierze? Po wydarzeniach na górze Moria? Z Izaakiem? A więc kilkanaście lat po tym. Że on się okazał wierny, to ta próba, która nastąpiła na górze Moria, to właśnie potwierdziło. A więc przy wyjściu Abraham tylko zaufał Bogu, tak? Ale mu trzeba było prawie 40 lat na to, aby się kształtowała wiara. Jest takie twierdzenie, które mówi, że to często jest tłumaczone jako zaufać Bogu. A więc to jest też, pochodzi z hebrajskiego słowa BTH, znaczy ufać, pokładać ufność. To często jest tłumaczone wierzyć. To wcale nie jest wierzyć, to jest ufać. A więc wyraża poczucie bezpieczeństwa, opieki, zaufania, zawierzenia. A więc pełne, bezgraniczne zaufanie Bogu. A więc w psalmie 25, a drugim wierszu jest powiedziane tak. Boże mój, Tobie ufam. I to jest właśnie to określenie. Niech nie doznam wstydu, niech moi wrogowie nie triumfują nade mną. Inny tekst z księgi Jeremiasza 39:18 mówi tak. Ale tu już Bóg mówi. Zachowasz życie swoje jako zdobycz, dlatego, że mi zaufałeś. To jest to określenie, oświadcza Pan. Jeżeli połączymy te dwa słowa, mem i BTH, a więc to w ten sposób się przedstawia. Stałość, stabilność, solidność, pewność, bezpieczeństwo, opieka, zaufanie, zawierzenie. Wcale tu nie ma określenia wiara, wierzyć, wierzących. Bardzo dużo możemy znaleźć na potwierdzenie tego w psalmach. Jest właśnie pokazane, jeśli byśmy chcieli przy pomocy Biblii Hebrajskiej odszukać właśnie te słowa. To psalmy bardzo przeważają w tym temacie. Drodzy braterstwo, wiara ma charakter złożony. Nie jest to tak proste, jak często ludzie powtarzają. Ono obejmuje poznanie, zaufanie Boga, podporządkowanie się Bogu. Wyraża się to przez życie, ale przez posłuszeństwo, przez bojaźń Bożą. Poznaliśmy dwa słowa. Są tłumaczone na język polski w miarę czasami poprawnie. A więc człowiek odrzucony od łaski Bożej, grzeszny, czy potrafi znaleźć Boga? Potrafi znaleźć swego Stwórcę? Jakie symptomy wskazują na to, że Bóg zaczyna patrzeć na nas przychylnym okiem? Takie pytania często ludzie sobie stawiają przy różnych okazjach, a najczęściej wtedy, kiedy życie ich przyciska. Człowiek w sumie jest bezradny w tej sytuacji, jakiej jest. I dlatego, drodzy braterstwo, wiara ma charakter złożony. Wiara ma charakter dialogu. W tym dialogu występuje Bóg i człowiek. Bóg objawia się człowiekowi, daje się mu poznać przez czyny, przez działania, które on sprawia, przez tą moc, swoją potęgę, którą działa. Ale druga sprawa jest bardzo ważna. Bóg jest wierny tym obietnicom, które podał. A człowiek rozpoznaje lub nie rozpoznaje w tych działaniach Boga. A więc odpowiada albo posłuszeństwem, albo nieposłuszeństwem. I to jest bardzo istotna sprawa. Tak jak mówi objawienie 3:20, że stoi u drzwi i kołaczy. Jeśli ktoś rozpozna, a więc czy po czynach, czy po działaniach, wstąpię do niego, będziemy tam wieczerzać. Inny tekst, który podaje to potwierdzenie, to jest księgi Ezechiela, 20 rozdział 5 wiersz, mówi tak. W dniu, kiedy wybrałem Izraela, podniosłem rękę ku potomstwu domu Jakuba, dałem się im poznać. Tu jest bardzo ważne. Dałem się im poznać. W ziemi Egiptu, kiedy podniosłem rękę ku nim, mówiąc: ja jestem Panem waszym Bogiem. Wiersz 9 potwierdza podobnie. Działałem ze względu na moje imię, aby nie było zbezczeszczone w oczach tych narodów, wśród których byli i przed których oczami dałem się im poznać, wyprowadzając ich z Egiptu. Inne teksty. Księgi Izajasza 43:10 powiada tak. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, moim sługą, którego wybrałem, abyście poznali mnie, wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem. Druga Mojżeszowa, 4:31. Lud uwierzył. Gdy do ludzi dotarło, że Pan postanowił ująć się za potomkami Izraela i że przejął się ich niedolą, pochylili się w głębokim pokłonie. I to jest bardzo dobre tłumaczenie w Biblii Zaręby. Ten początek wytłuszczony. Gdy do ludzi dotarło, czasami trzeba różnych sytuacji, żeby do ludzi dotarło. Czasami rodzice tłumaczą i czasami nie mogą pewne rzeczy dotrzeć do dzieci, prawda? To tak samo i Bóg, z Bogiem jest. Ale gdy do ludzi dotarło, będzie wtedy uszanowany Boga. Można powiedzieć tak. Znamy historię Ioba. Może częściowo, może większy ilości tych informacji, tych wydarzeń, jakie tam miały miejsce. I on mówi tak w pewnym momencie. Oto jestem nędzny. Cóż ci odpowiem? Przyłożę swoją rękę do ust. To mówi w momencie, kiedy przeszedł już pewne doświadczenia. A więc wtedy były debaty, dyskusje i tak dalej, ale na końcu mówi, jestem, cóż ci odpowiem? A najlepiej oddaje to Ijob 42 rozdział 5 wiersz. Dotąd tylko moje ucho słyszało o tobie, lecz teraz moje oko cię ujrzało. I tu jest bardzo ważna rzecz. Także i w naszej sytuacji, i w sytuacji ludzi na całym świecie, chrześcijan. Dużo ludzi słyszało o Bogu. Słyszeli ludzie, czytali, oglądali filmy, mówili o Bogu, ale tutaj i najbardziej dobitnie to podaje. Dotąd tylko moje ucho słyszało o tobie. Lecz teraz moje oko ujrzało cię. Dzięki czemu? Tym doświadczeniom. To jest właśnie to poznanie Boga, zrozumienie Go, który się Bóg objawia właśnie w tych doświadczeniach. To, co dzisiaj ludzie czasami nazywają wiarą, nie ma niewiele wspólnego z wiarą. Dlatego ten dialog między Bogiem a człowiekiem ma charakter doświadczenia osobowego i bezpośredniego działania Boga w życiu człowieka. Poznać Boga, to znaczy znaleźć się w zasięgu Jego działania. Zrozumieć Go w tych działaniach i podporządkować się Jemu. A więc ludzie, to co mówią dzisiaj o wierze, niewiele ma wspólnego z wiarą Abrahama, z wiarą Hioba, ogólnie można powiedzieć z wiarą biblijną. Ale chciałem na koniec taki fragment przeczytać, który mnie bardzo zaskoczył, kiedy w encyklopedii znalazłem takie twierdzenie. No więc to jest słownictwo encyklopedyczne, to nie jest nasze słownictwo, Tak jakby my czasami nie rozumiemy ich słownictwa tak samo oni naszego. I mówią ich tak, w końcu pisze. Pierwsze pokolenie chrześcijan przyjęło biblijną refleksję nad wiarą, pojmowaną w najszerszym sensie jako refleksja człowieka do Boga i jego objawienia, będącą odpowiedzią człowieka na zbawczą inicjatywę Boga dokonaną w Jezusie Chrystusie i opisaną w księgach Nowego Testamentu. Drugi fragment mówi tak, i to jest najbardziej chyba istotne. Biblijny fenomen wiary odebrali pozbawieni wykształcenia przedstawiciele pierwotnego Kościoła, ich prosta wiara odnosiła się głównie do praktyk życia chrześcijańskiego, do liturgii oraz zagadnień dyscyplinarnych Kościoła. Stanowiła odpowiedź na bogate wzorce Nowego Testamentu, będące wezwaniem do indywidualnego sposobu wprowadzania zasad moralnych i kultur. To jest słownictwo encyklopedyczne. Czy tak odbierają chrześcijan z pierwszego wieku ludzie nauki? W ten sposób piszą. Ale widzicie, braterstwo, to dobre, takie wspaniałe, cenne, trwało bardzo krótko. Bo znalazł się taki człowiek, jak Ignacy Antioch, który żył w latach 35-108, już po śmierci apostołów, przedstawił wiarę jako dar od Boga, zalecając wyznawanie jej w izolacji od judaizmu. I tutaj mamy to ostatnie stwierdzenie. W izolacji od judaizmu. Co można zrozumieć bez Starego Testamentu? I to jest właśnie ten problem. Dlatego mamy tak, jak mamy, że różnica między hebrajskim a greckim pojmowaniem wiary to jest to, że dla człowieka hebrajczyka liczyło się spotkanie z Bogiem, poznanie Boga, stanowiło źródło wiary. Wiara, można powiedzieć, że to jest jako wierność, zaufanie, lojalność. To jest raczej przejaw emocjonalny, psychologiczny, a więc uczucie serca. A Grecy podchodzili do Boga i moralności bardziej intelektualnie. W kulturze greckiej, łacińskiej nie było miejsca dla wiary w zrozumieniu hebrajskim. I twierdzono, że wiara to jest raczej przekonanie. To są pewne ideologie, pewne nauki, doktryny. A więc sfera poznania. Także widzicie, braterstwo, jak skomplikowane to wszystko jest. Często powtarzamy, ale warto czasami się zastanowić głębiej nad tymi zagadnieniami. I tak jakśmy rozpoczęli ten temat, kiedy Bóg powiedział do Noego, zrób coś dla siebie. Wyjdź dla siebie. Bóg mówi do Abrahama. Dlatego, drodzy braterstwo, zróbmy coś dla siebie. Nie patrzmy na to, co ludzie powiedzą, co ludzie pomyślą. Zróbmy coś dla siebie. Jeżeli następuje w naszej sytuacji coś takiego, że Bóg nam pokazuje pewne rzeczy, to zróbmy coś dla siebie. Nie patrzmy na to. Bóg pomoże i nam, i rodzinie. Ale zróbmy coś dla siebie. To, co ludzie mówią, nie ma znaczenia. Ważne to, co się liczy przed Bogiem. Z tych rozważań życzę Królestwa Błogosławieństwa Bożego. Na tym kończę. Dziękuję.